raz drugi wyruszył w drogę, wziął na swoje barki ciężki drewniany krzyż, przemierza naszą ojczyznę, omadlając także wszystkich rodaków. Mowa o Michale Ulewińskim, którego myślę, że naszym słuchaczom już nie trzeba przedstawiać. Michale, bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny spotkać się w Kaliszu, w mieście świętego Józefa. To jest bardzo skuteczny patron i z tego co wiem, też masz do niego swoje osobiste nabożeństwo.
Króluj nam Chryste, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, tak, święty Józef jest takim moim kierownikiem duchowym. To stało się wtedy, kiedy przeczytałem słowa Maryi. Ona w mistycznym miastu Bożym powiedziała, że nabożeństwo do Maryi powinniśmy zacząć nabożeństwem do przeczystego serca świętego Józefa, żeby się modlić i że jego ogromne wstawiennictwo tak naprawdę dopiero poznamy na końcu czasów, tak? I też kiedy staniemy przed Bogiem, to on nam objawi, jak skutecznym patronem był święty Józef. Więc nawet się chwili nie zastanawiałem, zacząłem się modlić do świętego Józefa, obrałem go swoim patronem i przyjąłem jego szkaplerz.
Michał, to, że wyruszasz w drogę, to nas już wcale nie dziwi, bo właśnie jesteś takim człowiekiem, który jest otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Chcielibyśmy zapytać na początku, jaki jest cel tej wędrówki, którą podejmujesz, bo jesteś dopiero u początku drogi, a z tego, co wiem, ta droga nie będzie krótka. Jaki jest cel, jakie są zamierzenia i twoje założenia?
Celem mojej pielgrzymki jest, jakby to powiedzieć, są dwa cele, tak, które one się wywodzą z objawień, które oczywiście są zatwierdzone przez Kościół. Mam na myśli objawienia w Rudebach, 1830 rok. Matka Boża objawiła się Katarzynie Labourie i dała jej medalik niepokalanego poczęcia, który bardzo szybko został nazwany cudownym medalikiem. I drugie objawienie to jest sprawa intronizacji, czyli Rosalia Celakówna. Chrystus prosił ją, żebyśmy w Polsce dokonali intronizacji, żeby to był uroczysty akt, ale żeby na tym samym akcie się nie skończyło, Chrystus jasno zaznaczył, że naród polski ma się nawrócić i całkowicie skierować się do Boga. Oprzeć swoje życie, nie tylko prywatne, ale również społeczne, ekonomiczne, państwowe, czyli po prostu podsumowując, w każdym aspekcie naszego życia Chrystus musi być królem. Ja modliłem się, długo się zastanawiałem, jak do tego doprowadzić, ponieważ ta sprawa jest mi bardzo droga i według mnie ona jest w tej chwili najważniejsza. I to mi przyszło na modlitwie. Ja jak zakończyłem moją pielgrzymkę 2 lata temu, to peregrynowałem z figurą Matki Bożej Różańcowej. Byłem kustoszem peregrynacji. To była peregrynacja połączona z proroczą wizją świętego Jana Bosko o 2 kolumnach, czyli zrobiliśmy takie 2 kolumny. Na pierwszej stała Matka Boża, a na drugiej był Pan Jezus ukryty w Przynajświętszym Sakramencie. I przez rok moim zadaniem takim praktycznie każdego dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa i dzielenie się swoim świadectwem nawrócenia. I właśnie rozmyślałem na adoracji o tej sprawie intronizacji. Jak doprowadzić do tego, żeby naród polski się nawrócił i całkowicie oparł swoje życie na dekalogu, na Ewangelii, na tym, co nam zostawił Chrystus. I Pan Bóg dał mi taką myśl, żeby podrzucić każdemu cudowny medalik. Ale ja sobie tak pomyślałem, prawie 40 milionów ludzi, to będzie potrzeba gdzieś ze 40 milionów, bo to trzeba każdemu ten medalik podrzucić. No to by wypadało jakiś większy, tak? No mówię, nie, no to ciężko będzie zrealizować. Ale właśnie Pan Bóg mi wskazał, że dlaczego mam podrzucać 40 milionów medalików, skoro mogę zrobić jeden tak duży, że nałożę go na Polskę. I ja tą sprawę omodliłem. Porozmawiałem również z księdzem egzorcystą i on powiedział, słuchaj, no rób to dzieło. I ja po prostu dostałem skrzydeł takich, że uwierzyłem, że to się uda zrobić. I już mówię, na czym to polega. Moja pielgrzymka wygląda teraz tak, że ja idąc przez Polskę rysuję taki duchowy ślad tego M i wpisany w ten M krzyż. I dodatkowo, żeby to nie było tylko duchowo, ale również żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest, chcę postawić w tym miejscu 12 kapliczek kolumnowych z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Zrobiłem już taką pierwszą kapliczkę I ta kapliczka ma być też modlitwą. Ona ma być taką prośbą do Boga w tych wszystkich wymiarach, których ja użyłem. Ta kapliczka się składa z 10 elementów prefabrykowanych i to ma być prośba, żebyśmy żyli wedle 10 przykazań Bożych. Podstawa to są dwa elementy, które odnoszą się do dwóch natur Chrystusa, żeby ludzie wierzyli, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Trzon tej kapliczki to jest 7 elementów. Każdy z tych elementów ma 33 cm. 7 to jest pełnia i chodzi właśnie też o to, żebyśmy w pełni przyjęli naukę Jezusa Chrystusa i realizowali ją każdego dnia. I cała ta kapliczka ma 3 metry, ponieważ Pan Bóg jest jeden w trzech osobach i Pana Boga trzeba czcić, ale trzeba pamiętać o tym, że każdą osobę boską z osobna trzeba budować z każdym, czyli relacje z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Na tej kapliczce stoi figura Matki Bożej Niepokalanej, wielkości 1,75 cm i dodatkowo będzie tam zamontowany wieniec z gwiazd 12 i wieniec będzie na tej wysokości, że w sumie całość będzie 5 metrów i to jest odwołanie do 5 ran Chrystusa na krzyżu. I podstawa tej kapliczki jest w kształcie cudownego medalika i tym sposobem zostanie stworzony krzyż wpisany w literę M. Teraz jeszcze zostaje 12 gwiazd. 12 gwiazd to również będą kapliczki, takie same, tylko one będą otoczone, podstawa i będzie barierka właśnie w kształcie gwiazdy. I te wszystkie kapliczki zostaną tak umieszczone, żeby odwzorować ten cudowny medalik. Że on po prostu będzie wyglądał tak, jak wygląda ten cudowny medalik, tak jak było w objawieniu i te wszystkie elementy zostaną tam naniesione. Czyli to będzie 24 kapliczki. Koszt takich kapliczek wszystkich to jest suma około 480 tysięcy. I do tego jeszcze muszą być dwa serca zrobione, czyli to będą zrobione pomniki dwóch serc. Najświętszego serca Pana Jezusa i Niepokalanego serca Maryi. I proszę sobie wyobrazić, że ja zacząłem pielgrzymkę w święto Najświętszego serca Pana Jezusa, spod kościoła Najświętszego serca Pana Jezusa i cały ten projekt rewersu cudownego medalika zakończy się w kościele pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa. Ale medalik to nie jest tylko rewers, ale również awers. I żeby dopełnić tego dzieła, Fundacja Królestwo Boże, której jestem prezesem, będzie chciała zapoczątkować w 2024 roku budowę figury Matki Bożej Niepokalanej wielkości 33 metrów. Czyli będzie taka Maryja, jak jest Chrystus w Świebodzinie. Tylko musimy wrócić do samych objawień, które były we Francji. Matka Boża powiedziała Katarzynie, że jeżeli ma jakieś trudności, żeby przyszła przed Najświętszy Sakrament i że tam wszystko załatwi. I właśnie dlatego chcę, żeby figura ta duża Matki Bożej stała na budynku, który będzie zrobiony w kształcie półkola, żeby odwzorować tą połowę ziemi i będzie oczywiście tam wąż, którego Maryja depcze i w środku tego budynku chcę, żeby była kaplica wieczystej adoracji, żeby stamtąd płynęła modlitwa zadośćuczynienia Panu Bogu za nasze grzechy i z prośbą, żeby Polska była posłuszna woli Bożej. I te objawienia też, co teraz przytoczyłem, te słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny, właśnie możemy łączyć z intronizacją. Właśnie no posłuszeństwo, tak? Czyli jeżeli Chrystus prosi o posłuszeństwo, no to trzeba go ogłosić królem, tak? Jeżeli ja kogoś obieram królem, no to wiadomo, trzeba być królowi posłusznym. I właśnie Chrystus też nawiązuje u Rozalii, podobnie jak u Faustyny, że jeżeli Polska obierze mnie królem, to będzie w rozkwicie, tak? Będzie przed murzem chrześcijańskim, od której odbiją się ataki wszystkich jej nieprzyjaciół. Także no, jest tutaj to połączenie i ja właśnie bardzo mocno wierzę, że jeżeli ten cudowny medalik zostanie nałożony na Polskę i będziemy się modlić, będziemy pokutować za grzechy i prosić, żebyśmy wszyscy byli posłuszni woli Bożej, to spełnimy to, o co Jezus prosił, czyli żeby cały naród się nawrócił i żeby oparł swoje życie na tych Bożych zasadach. Dlaczego w to wierzę? Dlatego, że jak Matka Boża objawiła medalik, to był 1830 rok, Paryż w tych latach był takim miastem, gdzie kościoły były puste, ludzie praktycznie w Pana Boga nie wierzyli i wydawało się, że nadchodzą nowe czasy, czasy bez Boga i tylko cud mógł to zmienić. I właśnie taki cud się wydarzył. Po objawieniu, 2 lata później, bodajże 30 czerwca 1832 roku, zostały wybite pierwsze medaliki i nagle każdy chciał ten medalik założyć. Ludzie zaczęli rozmawiać o Bogu, zaczęli wracać do kościoła. I tak patrząc teraz na sytuację naszego kraju, jest podobnie. Systematycznie ludzie od kościoła odchodzą. Jest coraz więcej apostazji i dlatego ja jestem o tym przekonany, że jeżeli uda się ten medalik nałożyć i jeżeli my zaczniemy się w tej intencji modlić, czyli czynić pokutę, prosić o posłuszeństwo, to diabeł stąd zostanie wykopany. Dlatego, że na medaliku jest Matka Boża, która miażdży głowę węża. I to była zapowiedź w Starym Testamencie. Jak Bóg powiedział, że niewiasta zmiażdży twoją głowę. I diabeł o tym wie i odchodzi od tych ludzi, którzy mają cudowny medalik. Były też takie pan Anatol Kaszczuk, który był założycielem Legionu Maryi. On właśnie opowiadał taką historię o cudownym medaliku, że on jak założył ten cudowny medalik, to nagle się zaczął zmieniać. Z tego, co nie mógł sobie poradzić, wyrugować wad, nagle on się zaczął zmieniać i wiedział, że to jest dzięki cudownemu medalikowi. Jak jeden mężczyzna się go zapytał, Anatol, powiedz mi, czemu to tak jest, że żona mężowi wszyła cudowny medalik, nic mu nie powiedziała, zaczęła się modlić i on się zaczął zmieniać. I pan Anatol odpowiedział, mówi, bo tam Matka Boża miażdży głowę węża. I pomimo tego, że ten mężczyzna o tym nie wie, to diabeł o tym wie i wie, że jest na niego wyrok i musi od tego mężczyzny odstąpić. I ja wierzę, że tutaj też tak może być, że jeżeli chcemy spełnić to proroctwo, czyli jeżeli chcemy być wielcy i święci i przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa, to musimy pokutować, musimy się zjednoczyć w tej modlitwie i cudowny medalik to jest taki klucz po prostu z nieba, bo Matka Boża powiedziała, że kto będzie nosił cudowny medalik, morze łask go zaleje. I dlaczego my potrzebujemy tego morza łask? Ponieważ diabeł wie o tym, jaką my mamy misję i on robi wszystko, żeby nas zniszczyć. Tu już kilkaset lat tak próbuje, nie było nas 123 lata na mapie, wróciliśmy, potem druga wojna, gdzie wybito nam większość inteligencji, potem czasy komuny, tak? I teraz, jeżeli wierzę bardzo mocno, że jeżeli my nie odpowiemy na to proroctwo, to podzielimy los Izraela, który praktycznie zniknął na 2000 lat. I że już nie podniesiemy się. Bo jeżeli Bóg dał nam taką obietnicę, to jeżeli my na to nie odpowiemy, no to będzie nasz koniec. Diabeł nas po prostu zniszczy i dlatego jest potrzeba i wierzę, że to dzieło jest takim kluczem, żeby to wszystko spełnić.
To dzieło, o którym mówisz, rzeczywiście ma piękne założenia. Czy czujesz, że jesteś narzędziem w ręku Pana Boga, że to Pan Bóg się tobą posługuje? Bo przecież będziesz przemierzał naszą ojczyznę, modlisz się za Polskę, modlisz się za naszych rodaków, spotykasz różnych ludzi i może ktoś, patrząc na ciebie, ktoś, kto też pozna właśnie to, co realizujesz, też postanowi zmieniać swoje życie, będzie chciał się nawrócić. I wtedy tworzymy już pewną wspólnotę, tak? I myślę, że to jest też takie twoje założenie, że teraz nie wszystko na twoich barkach, ale właśnie, że będziesz poprzez tą drogę angażował wielu, wielu ludzi właśnie do modlitwy w tej samej intencji.
Czy ja jestem narzędziem? Wszyscy jesteśmy narzędziem, dlatego że po Chrzcie Świętym staliśmy się świątynią Boga. I po prostu musimy to w sobie rozwijać, tak? Ponieważ przez chrzest Pan Bóg wlał w nas wszystkie swoje dary, tylko że my po prostu nie umiemy z tego korzystać, tak? Gdzieś przez ten grzech my odchodzimy tak naprawdę od Boga i musimy robić wszystko, żeby rozwijać w sobie cały czas tą łaskę chrztu, tak? No a to jest bardzo trudne zadanie. Mi Pan Bóg dał tego doświadczyć, że te wszystkie rzeczy, które my w Kościele mamy, to są jakoś ze sobą połączone. Jeżeli braknie jednego, to wszystko się sypie. Trzeba pamiętać o codziennej modlitwie. To ma być modlitwa serca, o regularnej spowiedzi, o poście, o czytaniu Pisma Świętego, o życie Eucharystią. Także jeżeli zabraknie któregoś elementu, no to naprawdę wszystko się zaczyna sypać. Ja to ze swojego doświadczenia wiem. Jest to na pewno trudne zadanie, ale też, no ja mam taką nadzieję, tak, z tego względu, że ja sam tego nie zrobię. Zanim wyruszyłem, zacząłem myśleć o tym dziele i tak po ludzku to mówię, to dzieło, które teraz jako fundacja chcę robić, to mnie przerasta. I dla mnie to jest niemożliwe, żebym ja to zrobił. I właśnie dlatego uwierzyłem, że to się powiedzie, ponieważ Pan Bóg tutaj będzie wszystkim kierował. I właśnie Pan Bóg jest taki wspaniały, że On właśnie przez takie rzeczy chce na nas, jak cudowny medalik, tak? Chce na nas spuścić morze łask, chce nas zalać tymi łaskami. No tylko my musimy chcieć. Mamy po prostu takie skarby w Kościele, że naprawdę jest się strasznie ciężko potępić, bo Pan Bóg jest taki miłosierny, a pomimo tego wielu ludzi trafia do piekła. Piekło nie jest puste, jak to niektórzy myślą, tylko bardzo dużo ludzi tam idzie. I właśnie jeżeli zabraknie modlitwy za tych wszystkich ludzi z naszej strony, to my też będziemy musieli odpowiadać za to przed Panem Bogiem, ponieważ my dostaliśmy łaskę wiary i to jest naprawdę wielka łaska. Papież Franciszek powiedział takie słowa, z którymi się naprawdę zgadzam w 100% i one były dla mnie mocne, że wojna, która się teraz toczy, to jest wina nas wszystkich. I ma rację, dlatego że my się po prostu, no za mało się modlimy, tak? Za mało jesteśmy zjednoczeni na tej modlitwie i za mało jesteśmy zjednoczeni przy Panu Bogu. Skoro my tą łaskę wiary mamy, to i wiemy, że ci wszyscy ludzie, którzy żyją daleko od Boga, gdzieś robią sobie jakieś też żarty niektórzy, że oni trafią do piekła, i my o tym wiemy, no to kto ponosi większą odpowiedzialność? Ci ludzie, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, czy my ponosimy? Przecież każdy z nas ma w swojej rodzinie takiego człowieka, który jest od Pana Boga daleko. I wystarczyłoby, żeby każdy po prostu się modlił za nich. Jest bardzo wspaniały przykład też w dzienniczku siostry Faustyny o marszałku, gdzie Faustyna widziała sąd Boży i zapadł wyrok na marszałka i Bóg wydał wyrok, piekło. I wstawiła się Matka Boża za nim. I Bóg powiedział, dobrze, będzie ciężki czyściec do końca świata. I ja wierzę, że to jest właśnie zasługa cudownego medalika i modlitwy. Z tego względu, że Matka Marszałka wszyła mu mundur, cudowny medalik i cały czas się za niego modliła. I my naprawdę, teraz możemy nie zobaczyć tych łask, tak, przez pewien czas, ale ja wierzę, że gdyby wszyscy połączyli się na tej intencji, czyli posłuszeństwo woli Bożej, tak, proście, a otrzymacie. I tu nie chodzi mi teraz o to, żeby modlić się, dokładać kolejne modlitwy, tylko żeby dodać do naszych modlitw tą intencję. W Polsce jest prawdopodobnie około 3 milionów ludzi, którzy się modlą na różańcu. Gdyby ci wszyscy ludzie dodali tą intencję i mielibyśmy, i to dzieło się dokonało cudownego medalika, to naprawdę wierzę, że po prostu szatan by musiał odejść z naszej ojczyzny i w Polsce byłoby rzeczywiste Królestwo Boże.
Michał, chciałbym cię teraz zapytać o drogę, no bo wiemy, że kreślisz teraz właśnie znak cudownego medalika na mapie naszej ojczyzny. No właśnie, długa droga przed tobą. Czy możemy powiedzieć tutaj o szczegółach? Rozpocząłeś tę drogę w parafii Węgla, Lewicach. To jest także nasza diecezja kaliska. Dzisiaj spotykamy się w Kaliszu, w mieście świętego Józefa, ale to jest dopiero początek. Przed tobą bardzo, bardzo długa droga, prawda?
Zgadza się. Prawdopodobnie gdzieś tak sobie wstępnie liczyłem, będę miał tak gdzieś około 1800 kilometrów. No ale naprawdę nie wiem, dla mnie to jest nieważne. Ważne jest to, żebym po prostu wytrwał, ponieważ ja wiem, że w tym dziele, które robię, to jestem najsłabszym ogniwem. I dlatego ja po prostu muszę wytrwać, także potrzebuję naprawdę dużo modlitwy. Już wiem, że ludzie się modlą za mnie, ale i ja też nie wypuszczam różańca z ręki. Nawet jak już gdzieś skończę ten różaniec, zawieszę go sobie na szyi, to ja dalej zdrowaśki mówię. Także modlitwa jest cały czas, ale też staram się mieć tą świadomość, że Pan Bóg właśnie jest w moim sercu, ale też jakby jest Bogiem, czyli jest wszędzie i patrzy po prostu na mnie, że On przy mnie cały czas jest i cały czas czuwa i staram mu się dziękować po prostu za to wszystko, co się po drodze dzieje, za te wszystkie łaski, za tą pomoc ludzi, która jest naprawdę wspaniała, tak? To tylko pokazuje, tak jak i te 2 lata temu, że trzeba zaufać Bożej opatrzności, ponieważ jest w Polsce bardzo dużo Bożych, dobrych ludzi i po prostu wierzę, że Pan Bóg będzie przez nich działał i że po prostu dotrę cały i zdrowy do domu i zakończę to wszystko.
To doświadczenie Bożej obecności w naszym codziennym życiu jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy człowiek podejmuje się tak wielkiego zadania jak ty, że nie jestem sam, jest Pan Bóg, który stawia także odpowiednie osoby na drodze mojego życia, którzy mnie wspomagają, którzy zatroszczą się o to, żebym mógł coś zjeść, udostępnią wodę albo po prostu przyjmą mnie pod swój dach. I myślę, że nawiązując do tej wyprawy czy pielgrzymki, która miała miejsce 2 lata temu, wtedy też miałeś takie konkretne dowody, że Pan Bóg nigdy nie zostawił cię samego, bo zatroszczył się o wszystko. Pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że twoje zadanie jest takie, żeby po prostu iść i się modlić, a o resztę zatroszczy się Pan Bóg, który jest kochającym ojcem.
Tak, zgadza się. Pan Bóg działa bardzo szybko. Ja wtedy, że tak powiem, wykułem sobie taką modlitwę te 2 lata temu. Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. Ja jej tam nigdy nie spotkałem takiej modlitwy wtedy. Po prostu wiedziałem, że jest modlitwa Jezu, ufam Tobie z obrazu Jezusa Miłosiernego i modlitwa, którą zostawił ksiądz Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. I ja to w którymś dniu połączyłem. Rano prosiłem, Panie Jezu, no dzisiaj to bym chciał, żeby było to, to i to i tutaj jakiś nocleg by się przydał. Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. I tak było. Dzisiaj się o tym przekonałem, gdzie ja gdzieś pierwszego dnia tak podszedłem właśnie trochę źle, tak, czyli nie było tej modlitwy rano i może właśnie dlatego też się zgubiłem w tym lesie. Musiałem nadrabiać 10 kilometrów pierwszego dnia, że dostałem wycisk, ale drugiego dzisiaj jest drugi dzień, szedłem i mówię, ha, przypomniałem sobie, że Michał, pamiętaj, pomódl się, tak, no i mówię, Panie Jezu, proszę Cię, żeby ktoś przyszedł i dał mi wody. Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. Minęło 5 minut, siostrzyczka jakaś do mnie podeszła, pyta się, czy nie chcę wody, herbaty. Mówię, że tak, poproszę. Przyniosła mi szklankę wody, kanapkę i ja tak się patrzyłem na budkę z lodami. Mówię, tak sobie myślę, takiego zimnego loda to bym zjadł. I w tym momencie ktoś podjechał samochodem i wysiadł taki braciszek i mówi, słuchaj, widziałem cię i musiałem do ciebie wrócić. I postawił mi butelkę wody pod nogami i dał mi Big Milka na patyku. Mówię, Panie Jezu, dziękuję. Także naprawdę ja 2 lata temu takie historie to ja miałem naprawdę codziennie. I aż w pewnym momencie, że tak powiem, trochę się wystraszyłem się trochę. Byłem bardzo zdziwiony, mówię, Panie Jezu, mówię, kurczę, jak Ty się troszczysz tutaj o mnie, że po prostu, no, dajesz mi wszystko, co chcę, tak, że chcę, nie wiem, jakieś kawę sobie wypić spokojnie, czy chcę coś zjeść i zaraz to się dzieje, że jest niesamowite. To jest ciężko zrozumieć, tak, to trzeba by wziąć taki krzyż, ubrać się w pokutny strój i wyruszyć. I wtedy naprawdę ludzie by zobaczyli, co to są cuda. I to każdego dnia, takie zwykłe po prostu by się wydawało, ale jednak to są cuda, bo to jest niemożliwe, żeby to był przypadek, także Boża opatrzność czuwa, tylko chce, żebyśmy się, Pan Bóg chce, żebyśmy się otworzyli na Jego działanie i dali Mu sobą kierować i wtedy wszystko będzie dobrze.
Michał, takie proste pytanie, jak wygląda Twój dzień? No oczywiście wstajesz, budzisz się, no i to, co jest przed Tobą, to właśnie no, kolejny etap drogi, który trzeba pokonać, ale tak jak mówiłeś, że w naszym życiu, w życiu duchowym, ważna jest modlitwa, codzienna Eucharystia i wiem, że też starasz się, żeby każdego dnia we mszy świętej uczestniczyć, żeby zjednoczyć się z Jezusem w Eucharystii. Chyba takie jest też Twoje zamierzenie, że tak sobie układasz ten plan drogi, żeby ta msza święta była w ciągu dnia obecna.
Tak, zgadza się. Ustawiam zawsze sobie trasę od parafii do parafii, żeby być jednak codziennie na Eucharystii, bo bez Eucharystii codziennej nie dałbym rady przejść. Ja wiem o tym i dlatego muszę tego pilnować. Jak wygląda mój dzień? No teraz to jest drugi dzień, tak? Ale praktycznie wiem, że wszystkie będą wyglądać tak samo, czyli wyruszę rano. Jeżeli w kościele rano będzie msza święta, idę na mszę, po mszy wyruszam. Jeżeli nie będzie, no to staram się tak sobie wyznaczyć trasę, żeby po prostu ten dystans był jakiś rozsądny. Planuję sobie chodzić dziennie 30 km. Wczoraj przez pomyłkę było 44, także dzisiaj było 24. Ale uważam, że przy tej trasie też mam doświadczenie z 2 lat, także tym ciężarem, który niosę i przy tej trasie 30 km dziennie, to myślę, że to jest taki maks. Ale oczywiście też nie zawsze tak jest, że są te kościoły na tym dystansie. I niekiedy to będzie mniej, a niekiedy może być więcej. Ale też, no tak jak mówiłem wcześniej, że praktycznie staram się nie wypuszczać różańca z ręki. Ja mam swoje modlitwy, ale też tak sobie postanowiłem, że właśnie w tej intencji zadośćuczynienia za nasze grzechy, z prośbą, żebyśmy byli posłuszni woli Bożej, odmawiam codziennie cztery części Różańca, czyli cały Różaniec. To tak minimum się staram. Też planuję tą trasę tak, żeby jak najszybciej dojść do kościoła i żeby odpocząć, ale to już wiem, że tak się nie da. Z tego względu, że po prostu no, to jest jednak teraz są duże upały. Ciężko się idzie. Muszę zrobić sobie przerwy. Jak sobie zrobię przerwę, to ktoś przychodzi. No i niekiedy ta rozmowa się przeciągnie, że chciałem sobie odpocząć 5-10 minut, a tu nagle ktoś przyszedł, rozmawiamy, tu ktoś znowu podjechał, a to jak dzisiaj ktoś, siostrzyczka mi przywiozła obiad, gdzie byłem zaskoczony. No i z tych 10 minut zrobiło się 50. Także już potem ostatni dystans to praktycznie no, takim szybkim marszem szedłem do Kalisza, żeby po prostu na mszę świętą zdążyć. Idealnie za 1:18 zdążyłem, udało mi się i uczestniczyłem w mszy.
Chciałbym teraz zapytać o reakcje ludzi, nie tylko na trasie, bo one raczej są pozytywne, pewnie też się zdarzają jakieś reakcje, może które są nieprzyjemne, ale jak właśnie, nie wiem, twoi bliscy, znajomi zareagowali w ogóle na ten pomysł, bo no, ktoś powie, że to jest szalony pomysł, tak jak mówiłeś po ludzku, nie do zrealizowania. Jakie są reakcje tych ludzi, których spotykasz, tych, którzy ci duchowo towarzyszą, bo tak jak widzę, tych ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Znaczy... Ci wszyscy, którzy wiedzą, jakie my mamy zadanie, no to na pewno to jest pozytywna reakcja, tak? Modlą się za mnie, starają się te posty udostępniać, też jakoś tą zbiórkę, tak? Żeby po prostu te fundusze też wpływały, żeby to zrealizować, żeby te kapliczki postawić. Tutaj na trasie większość ludzi wydaje mi się, że to jest takie obojętne po prostu, tak? Obojętne zachowanie, że patrzą się, wracają, z samochodami oczywiście mówię, nagrywają mnie. No cóż, no to jest na pewno niecodzienny widok, tak? Ja to rozumiem. No, ja takiego pielgrzyma nigdy nie widziałem, tak? No i sam nie wiem, jakbym się zachował, jakbym go zobaczył. No, teraz prawdopodobnie bym powiedział, bracie, zaczekaj, ja po swój krzyż pójdę, nie? Ale powiem tak szczerze, że gdzieś tak mnie to przestaje interesować, tak? Nie interesuje mnie to, co powiedzą ludzie, czy oni się będą ze mnie śmiać, czy mi będą gratulować, bo to jest nieważne. Dla mnie jest ważne to, jak Pan Bóg na mnie patrzy i czy On jest zadowolony z tego, co robię. Ja w swojej duchowości staram się kierować zachowaniem siostry Faustyny i mnie bardzo mocno uderzyło to, jak Jezus powiedział do niej: dla ciebie błogosławię całemu krajowi. Dla siostry Faustyny, siostra Faustyna była tak wielką świętą, że dla niej jednej Pan Bóg błogosławił całemu krajowi. Ja sobie tak pomyślałem, że jak teraz by tak mi Bóg dał możliwość, tak by powiedział do mnie: Michał, daję ci teraz 1 000 000 Polaków, którzy się będą modlić w tej intencji, to dostaniesz ich szybciutko. Albo siostrę Faustynę. Kogo wybierasz? To bez wahania bym siostrę Faustynę wybrał. Ja właśnie tak staram się to teraz budować po prostu, żeby zbliżać się do Pana Boga, żebym też kiedyś usłyszał takie słowa. Jak one nie muszą być teraz, bo ponieważ ja no nie potrzebuję jakichś objawień, tak, czy jakichś nadzwyczajnych wizji, bo po prostu wiem i wierzę w to, że Pan Bóg jest. Naprawdę, ja już tyle rzeczy się działo w moim życiu i Pan Bóg mi tyle rzeczy pokazał, że ja jestem pewien, że On istnieje. I jak stanę przed Nim po mojej śmierci, to chciałbym właśnie takie słowa usłyszeć, że Michał, ja dla ciebie całemu krajowi błogosławiłem. I tak właśnie staram się kształtować.
Michale, w jaki sposób możemy cię wspierać podczas tej drogi, bo ta droga będzie długa. Na pewno to duchowe towarzyszenie jest bardzo ważne, ono jest fundamentalne. Ty nas zapewniasz o modlitwie, o tym, że modlisz się za nas w tych intencjach, które tobie przekazujemy. Modlisz się za nasz kraj, o odnowę moralną naszego narodu, ale właśnie to dzieło, które już się rozpoczęło, to o czym mówiłeś na początku, to wymaga wielkiego zaangażowania nas wszystkich. W jaki sposób możemy cię wspierać podczas realizacji tego dzieła?
Przede wszystkim proszę o modlitwę, żebym wytrwał, bo modlitwa jest bardzo ważna, ale też jeżeli ktoś może, to proszę o wpłaty po prostu. Na zrzutce.pl jest ustawione możliwość wpłacania pieniędzy na to dzieło, żeby wybudować te kapliczki i to jest zatytułowane Cudowny medalik na Polsce i tam również opisuje, jaki jest cel tego dzieła i jak to ma wszystko wyglądać, także jeszcze raz można się z tym zapoznać. I oczywiście proszę o udostępnianie też tej zrzutki, z tego względu, że ja się zastanawiam, zastanawiałem, jak to zrobić, tak? Jak zebrać te fundusze. I są w Polsce osoby takie, które po prostu mają środki, są katolikami też, tak? Dla których na przykład wpłacenie tych 480 tysięcy to jest nie problem. Powiem tak, że nawet znam takie osoby, ale sobie stwierdziłem, że to przecież nie o to chodzi, tak? Żebym ja sobie sam poszedł, to zrobił, poprosił, żeby mi ktoś wpłacił, potem stałem, to nie o to chodzi w ogóle. To chodzi o to, żeby nasz naród ruszył się do pokuty. To, co prosiła Matka Boża w Fatimie. Pokutujcie, pokutujcie, pokutujcie. Bo jak nie, przypomniała nam w Akicie, ogień spadnie z nieba i zniszczy większą część ludzkości dobrych na równi ze złymi. I skoro Kościół powiedział, że te objawienia są prawdziwe, no to jest głos z nieba i to się wypełni. A ludzie nie chcą czynić pokuty. To widzimy tutaj teraz wojnę za naszą granicą. I jeżeli ludzie się nie zmienią, to ta wojna się rozszerzy się na cały świat, bo po prostu te wszystkie zapowiedzi się spełnią. Także proszę o modlitwę za mnie, za Polskę, żeby była posłuszna woli Bożej. No i proszę o wsparcie tego dzieła finansowo. Oczywiście kto może. I kochani, jeżeli wy zdecydujecie się, żeby wesprzeć tą zrzutkę, to jak wpłacicie pieniążki, to proszę was, żebyście te pieniądze, bo to jest ofiara. Ofiarą nie jest tylko to, że wy wpłacacie te pieniądze, ale też możecie jakąś ofiarę jeszcze złożyć. To proszę was, żebyście powiedzieli, że te pieniądze ofiarujecie jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, z prośbą, żeby Polska była posłuszna woli Bożej. Żeby już tą intencję realizować i po prostu, żeby ona się rozszerzała i żeby dotarła, daj Boże, do wszystkich katolików w naszym kraju.
Michał, bardzo się cieszymy, że na trasie pielgrzymki po raz kolejny znalazła się nasza diecezja, diecezja kaliska, ale niebawem diecezję naszą opuścisz, bo ruszysz w dalszą drogę. Tak jak mówiłeś, będziemy Ci chcieli duchowo towarzyszyć, ale chcemy także być z Tobą na bieżąco, czy w mediach społecznościowych, właśnie na tym profilu fundacji będziesz też relacjonował postępy, jeżeli chodzi o drogę i tak dalej, czy możemy Ci też w ten sposób towarzyszyć, bo dzisiaj dla wielu ludzi to jest bardzo ważne, żeby Ciebie zobaczyć, zobaczyć zdjęcie, gdzie się znajdujesz i tak dalej.
Tak, jestem na profilu facebookowym Fundacja Królestwo Boże. Ja tam będę codziennie wrzucał jakieś krótkie posty, tak, z danego dnia będę się starał, tak jak to robiłem 2 lata temu, ale tym razem w niedzielę planuję nie pielgrzymować, tylko po prostu być w danym miejscu i też przygotować sobie trochę materiał, żeby po prostu nagrywać takie filmiki, żeby wyjaśnić tą całą intronizację. Z tego względu, że w Polsce jest kilka ruchów intronizacyjnych, którzy po prostu, no trzeba to powiedzieć, są zwodzicielami. Ludzie zarzucają biskupom to, że po prostu no nie chcieli spełnić tego, co powiedział Chrystus, tak, że w 2016 roku zrobili tylko taki akt i każdy gdzieś ma pretensje o to, ale jak się pytam ludzi, czy a przeczytaliście komentarz, który biskupi napisali do tego aktu? No nie, a biskupi napisali, że akt, który się dokonał w 2016 roku, to jest dopiero początek. I teraz nam potrzeba dużej pracy, modlitwy i wspólnego zaangażowania, żeby to dzieło się dokonało. I jak słyszę, że są jacyś prorocy, tak, którzy objawienia mają, Chrystus tam do nich mówią, intronizacja się już dokonała, tak? Dokonała się, ludzie wierzą, obserwują, tam tysiące ludzi obserwuje, wpłacają tam pieniądze na jakieś cele, ale nie, właśnie Jezus Rozali jasno powiedział, co ma być zrobione. I po prostu, jeżeli ktoś zna to dzieło, a wielu ludzi nie zna, ponieważ wierzy po prostu tym innym ludziom, tak, no to idą za nimi. I tu jest właśnie problem i to trzeba na pewno wyjaśnić. Opierając się na tym, co Jezus Rozali przekazał, ale i też proszę zobaczyć, jakie to było przygotowanie, z tego względu, że przecież papież Pius XI wydał kilka lat wcześniej, przed tymi objawieniami, encyklikę Quas Primas o Chrystusie Królu. I on to wszystko, Pan Bóg to wszystko przygotował, tak, przez papieża. Najpierw ta encyklika, a potem o objawienia, że Polsko przyjmij, intronizuj mnie w każdym tego słowa znaczeniu i że wtedy będziesz po prostu wielka. A jeżeli nie, no to niestety, czeka nas koniec. Chrystus powiedział, że tylko te państwa przetrwają, które przyjmą mnie jako króla i pana. I to jest też analogia do objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża mówi, wiele narodów zginie, a na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Czyli możemy wywnioskować, że nie zginą tylko te narody, które przyjmą Chrystusa Królem i Panem, a reszta?
Myślę, że nasi słuchacze sami sobie już mogą odpowiedzieć na to pytanie. Michale, bardzo Ci dziękujemy, że pomimo tego, że ten dzień dzisiaj był też bardzo ciężki, bardzo upalny, wieczorem zechciałeś się z nami spotkać, porozmawiać, opowiedzieć o tej inicjatywie, którą rozpocząłeś. To jest piękne dzieło, które wymaga zaangażowania nas wszystkich, bo chodzi właśnie o przemianę naszego serca, o nasze osobiste nawrócenie, żeby Jezus królował we wszystkich aspektach naszego życia. Zapewniamy o naszej codziennej pamięci modlitewnej, o naszym duchowym towarzyszeniu. Będziemy Cię także oddawać każdego dnia świętemu Józefowi, temu, który patronuje w naszej diecezji, szczególnie tutaj w Kaliszu. On jest Twoim patronem. Niech będzie dla Ciebie też takim dobrym drogowskazem. Czego możemy Ci życzyć na te dni, które są przed Tobą?
Dużo błogosławieństwa Bożego. To jest najważniejsze. I żebym pełnił wolę Bożą. Jak będę pełnił wolę Bożą, wszystko będzie dobrze. I naprawdę nie skupiajmy się zbytnio na tym, co jest tutaj. Tak jak powiedział Jezus, troszcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane.
Michał, dziękujemy za Twoją odwagę, za to, że podjąłeś się tak wielkiego dzieła. Dziękujemy także za Twoje posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był Michał Ulewiński, pielgrzym, który rozpoczyna swoją drugą wędrówkę, przemierza naszą ojczyznę i omadla nasz kraj, a także wszystkich rodaków. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Bóg zapłać za rozmowę. Kochani, niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.